Szanowni Państwo, to jest druga część artykułu Stephena Roacha, wybitnego amerykańskiego, po pierwsze, wybitnego Amerykanina, po drugie, wybitnego ekonomisty, po trzecie, wybitnego znawcy Chin, który pisze o tym, jak on widzi tą kolosalną różnicę, która ma miejsce w tej chwili. Widzieć różnicę w oglądzie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tego, co się dzieje w Chinach. A proszę nie zapomnieć o tym, że o tym, o czym on powiedział w pierwszej części, że gdzie, że napisał coś takiego. Niestety to gorzka pigułka do przełknięcia dla wielu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, gdzie demonizacja Chin osiągnęła epickie rozmiary. Ale tak, proszę Państwa, to jest niesamowicie ważne, dlatego że, znaczy to jest ważne, to co on pisze. Bo to, co ja Państwu mówię miesiąc w miesiąc, analizując dane gospodarcze, kiedy ostrożnie, ale jednak pokazuję powrót do sytuacji sprzed COVID-a, a w niektórych miejscach, w niektórych aspektach działalności gospodarczej, chińskiej działalności gospodarczej, to nie jest tylko powrót do stanów z końca 19 roku, ale to jest wręcz przekroczenie tamtych stanów. Oczywiście są aspekty takie, w których są aspekty życia gospodarczego, w których jeszcze dużo jest do zrobienia. I co do tego nie mam wątpliwości, ja o tym mówię. Natomiast Roach nie wgłębia się w szczegóły, tak jak ja, miesiąc w miesiąc. On mówi o zarządzaniu kryzysem. On mówi o zarządzaniu kryzysem. O umiejętności zarządzania kryzysem przez chińskie władze, natomiast o nieumiejętności zarządzania tymże samym kryzysem przez władze amerykańskie. I tutaj ja nie czepiałbym się akurat pana Trumpa, ponieważ czy ani mi on swat, ani brat. Wiecie państwo, że jeśli chodzi mój stosunek do Trumpa, no jest jednoznaczny. To jest po prostu facet, którego nie znoszę. Aczkolwiek można go lubić. No, można go lubić, bo gdyby się patrzył tak tylko od strony... Gdybym patrzył się na niego jako konserwatysta polski, na konserwatystę amerykańskiego, to bym go na pewno bardzo lubił, ale ja nie tylko jestem konserwatystą polskim, jestem narodowcem polskim i chińskim. Ten mój obraz pana Trumpa jest zupełnie inny. Proszę Państwa, więc ja powtarzam jeszcze raz. Tutaj nie przypisywałbym panu Trumpowi z nieumiejętności zarządzania kryzysem. Bo pana Trumpa nie było w roku 9, 8, 9, 10, 11, 12 i tak dalej. Nie było go. On nie istniał w amerykańskiej polityce. A zarządzanie kryzysem tamtym było tragiczne. Dokładnie tak samo tragiczne, jak i w tej chwili. W związku z tym to jest raczej to, że Amerykanie mają problem w zarządzaniu kryzysem, jest jakby ich cechą ich państwa, cechą ich sposobu myślenia, cechą sposobu myślenia ich elit. Nie wiem, to ja nie jestem amerykanistą, nie mam pojęcia i nie interesuje mnie, dlaczego tak jest. Widzę, że tak jest. Natomiast powody, dla których tak jest, mnie osobiście, dla mnie to rybka. Nie interesują mnie. A więc ten artykuł w pewnym sensie, nie wprost, pokazuje, oczywiście przeczytam Państwu jeszcze do końca ten artykuł, niedużo zostało, ale jeden. Ten artykuł pokazuje nie wprost, przedstawia tezę tego pana Roacha, tezę, która jest bardzo nieciekawa dla dla amerykańskich elit. Drugi raz, już drugi raz w ciągu 12 lat, czy 11 lat, wszystko jedno, nie potraficie zarządzać kryzysem. Tamten wywołaliście sam. Nie potraficie nim zarządzać. Ten kryzys jakby was dotknął, ale w dalszym ciągu nie potraficie nim zarządzać. No więc jesteście niezdolni do zarządzania kryzysem. A podkreślam jeszcze raz, i to on to robi, Crouch, że celem chińskim było powstrzymanie i złagodzenie rozprzestrzeniania się choroby. To po pierwsze, a po drugie dopiero rozsądne wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych dokładnie odwrotnie. Przestano się liczyć z ludźmi, a najważniejsza była gospodarka i efekt jaki? No tragiczny. I cytuję dalej. To właśnie ta różnica. No właśnie, on teraz pisze o tej różnicy. To podkreśla ostry kontrast między chińską strategią COVID first, a amerykańskim podejściem administracji prezydenta Donalda Trumpa, czyli money first. W Chinach, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, nie ma politycznego i publicznego oporu wobec masek, dystansu społecznego, agresywnych testów jako wymaganych norm ery COVID-19. W międzyczasie Stany i tam, jak Państwo wiecie, jest spokój. Tam praktycznie rzecz biorąc, maski bywają, maski są w przestrzeni publicznej, ale powiedzmy sobie, na przykład w metrze muszą być. Natomiast tak normalnie to nie. W międzyczasie Stany Zjednoczone są w trakcie trzeciej poważnej fali infekcji, podczas gdy Chiny sprawują szybką i skuteczną kontrolę nad tą epidemią. Na przykład na początku jesieni tego roku około 9 milionów mieszkańców Qingdao zostało poddanych testom w ciągu zaledwie 5 dni. Po malutkiej epidemii, która dotknęła mniej niż 20 mieszkańców. Po zdiagnozowaniu 20 mieszkańców zarażonych przetestowano 9 milionów mieszkańców. Oczywiście można zadać pytanie, czy to miało sens, ale to pokazuje, no bo te testy są takie, jakie są. Państwo wiecie o tym. Ale to pokazuje, to znaczy działanie władz chińskich, pokazuje determinację w jednym określonym kierunku. W kierunku polityki społecznej, ochrony społeczeństwa przed problemem pod tytułem COVID. A teraz z drugiej strony, cytuję, z drugiej strony Trump nosi swoje własne doświadczenia zakażeniem COVID-19 jako perwersyjną oznakę odwagi, a nie jako ostrzeżenie przed tym, co może nas czekać. W tym kontekście imponujące wyniki PKB Chin w trzeciego kwartału jeszcze bardziej kontrastują z niepewnym stanem gospodarki USA po lockoucie. A czy Państwo słyszeliście w polskojęzycznych mediach lub polskich mediach o tym, że PKB Chin było imponujące? Słyszeliście o tym? Nie, pewnie nie, prawda? No właśnie. Tylko ja o tym mówię. Cytuję. Trwający niepokój na amerykańskim rynku pracy, roszczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia utrzymywały się na poziomie powyżej 800 tysięcy osób. Na podstawie 4-tygodniowej średniej kroczącej od połowy października krajowa stopa bezrobocia jest na poziomie 7,9 we wrześniu. Była nadal dwukrotnie wyższa niż przed pandemią, gdy wynosiła 3,5. To pozostawia gospodarkę kierowaną przez konsumentów, która jest wydatnie podatna na niepowodzenie. No bo jeśli krajowa stopa bezrobocia jest tak wysoka, no to nie ma konsumentów. To jest o tyle więcej konsumentów, o tyle mniej konsumentów. Zetknięcie się z nową falą COVID-19, z niekończącą się debatą polityczną na temat kolejnego pakietu ulg fiskalnych skutecznie zneutralizowało duchy które od dawna napędzały ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy sekwencyjny wzrost w Chinach, wynoszący 11,2% w ujęciu rocznym, oczywiście w trzecim kwartale tego roku, opiera się na rzeczywistości, w rzeczywistości na jego powrocie po zamknięciu, powrocie do siły po zamknięciu, po tym lockoucie, pewne utrzymujące się oznaki słabości są widoczne w kilku kluczowych segmentach usług konsumenckich, o tym mówiłem, a rynek konsumencki, że rynek konsumencki już nie, jeszcze nie, w Chinach jeszcze nie wrócił do siebie, a mianowicie chodzi o podróże, wypoczynek, rozrywkę. Natura ludzka jest wszędzie taka sama, stwarzającym strachem i ostrożnością, nawet w krajach, w których działają agresywne środki powstrzymywania, jak w Chinach. Dla tych, którzy nie chcą się skupić na powstrzymywaniu, czyli w Stanach Zjednoczonych, długi cień COVID świadczy o wszechobecnych zagrożeniach związanych z podwójną recesją. Dokładnie tak się stało po 8 latach z ostatnich 11 lat amerykańskiej recesji. Kontrast z samowystarczalnym ożywieniem Chin nie może być bardziej uderzający. Stephen Roach. Kontrast z samowystarczalnym ożywieniem Chin nie może być bardziej uderzający. A to jest ostatnie zdanie Roacha w tym artykule. Czyli on, dobry Amerykanin, świetny ekonomista, wspaniały znawca Chin, pokazuje nam, Polakom, dzięki mnie, pokazuje, jaka jest prawda. Jak wygląda prawda, gdy się porównuje bez agresji, bez zacietrzewienia sytuację gospodarki amerykańskiej i chińskiej. A właściwie nie tyle gospodarki amerykańskiej, bo to jest jakby wtórna sprawa. On pokazuje umiejętność zarządzania kryzysem przez władze chińskie i porównuje je z nieumiejętnością zarządzania kryzysem przez władze amerykańskie. On tu mówi o władzach amerykańskich, ale ja bym to rozszerzył. Ale ja bym to rozszerzył niestety na wszystkie znane mi kraje europejskie, w szczególności Polskę, bo cała reszta mnie nie interesuje, jak wiecie. A dokładnie tak właśnie. My jesteśmy rozpolitykowani, my nie potrafimy, nie rozumiemy, że nie rozumieliśmy, że trzeba przeprowadzić ostry, długotrwały lockdown, żeby z tego wyjść. Właśnie dlatego, że w tej pierwszej fazie tego COVID-a, załóżmy, że to wszystko jakoś ma sens, ten cały COVID i ta cała heca z tą pandemią. A my w Polsce, znaczy rząd, zaczął bardzo dobrze z wysokiego C, ale bardzo szybko odpuścił i szedł na standardy europejskie, czyli brak standardu. Na początku było świetnie, po czym skończyło się, jak każdy widzi. Wracając do Chin. Umiejętność, oczywiście ja jestem przekonany, że polscy decydenci, w szczególności pan Morawiecki, nie ma czasu teraz na zajmowanie się tym, co napisał pan Roach. Ale ja myślę, że gdyby ktoś mu podsunął ten artykuł, jakiś jego doradca, i poprosił go, żeby spędził 10 minut na przeczytaniem tego artykułu i pomyśleniem, bo to jest najważniejsze, przemyśleniem własnej strategii, polskiej strategii, strategii Mazowieckiego, strategii PiS-u, związanej z COVID-em, to wtedy zrozumiałby, że poszliśmy złą drogą. A oczywiście determinant jest cała masa, ale poszliśmy złą drogą. Drogą europejską. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.